Żyć w rodzinie, ale jak? Zaprasza Iwona Kosztyła.
Iwona Kosztyła, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. W poprzedniej audycji Żyć w rodzinie, ale jak? Wspominaliśmy o zasadach dziedziczenia obowiązujących w Polsce. Przypomnijmy, polski system prawny przewiduje dwa sposoby dziedziczenia majątku po osobie zmarłej, zgodnie z testamentem lub z kolejnością dziedziczenia opisaną w kodeksie cywilnym. Dziś wracamy do tematu, a powiemy o wspomnianym także w poprzedniej audycji zachowku. Pominiętym w testamencie najbliższym członkom rodziny należy się taki właśnie zachowek. Niedawno weszły w życie przepisy, które wprowadzają zmiany. Teraz można się zrzec prawa do zachowku. Istnieje także możliwość rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, a nawet obniżenia wysokości zachowku przez sąd. A o szczegółach opowie Państwu mecenas Wioletta Lelas-Piejko, radca prawny.
Witam serdecznie Panią, witam Państwa. Zachowek jest to uprawnienie, roszczenie, które przysługuje zstępnym, czyli dzieciom, wnukom, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy. Wówczas przysługuje im 1/2 udziału spadkowego, który by im przypadał przy dziedziczeniu ustawowym. Chyba że spadkobierca jest trwale niezdolny do pracy lub małoletni w chwili otwarcia spadku, wówczas ten udział wynosi 2/3 udziału, który przypadałby z ustawy. To samo dotyczy sytuacji, gdy spadkodawca za życia rozporządził darowiznami całym swoim majątkiem i w chwili śmierci w masie spadkowej nie ma nic. Wówczas również taki spadkodawca, który z ustawy byłby uposażony i przysługiwałoby mu udział spadkowy, ma prawo wystąpić o zachowek do osób, które za życia spadkodawcy zostały przez niego obdarowane. Należy pamiętać o tym, iż zaliczenie takich darowizn na schedę spadkową w przypadku osób najbliższych jest nieograniczone w czasie. Ograniczenie dotyczy jedynie zbycia na rzecz osób, które nie dziedziczą z ustawy, czy osób obcych, które to darowizny wliczane są do schedy spadkowej jedynie w przeciągu 10 lat wstecz od chwili śmierci. W pozostałym przypadku jest to uprawnienie nieograniczone w czasie, co może również powodować pewne trudności, ponieważ spadkodawcy wydawało się, że za życia, że rozporządził swoim majątkiem, uposażył ukochane dziecko, to dziecko, co do którego albo wcześniej go w jakiś sposób obdarował, lub też nie zostało to nigdzie udokumentowane, względnie pominął dziecko, co do którego już nie pała tak wielkimi uczuciami. Sytuacje w życiu są bardzo różne. A tu nagle okazuje się, że pomimo tego, że cały swój majątek przekazał na rzecz tego jedynego ukochanego dziecka, musi to dziecko również wyrównać udział spadkowy tego pominiętego rodzeństwa w części odpowiadającej zachowkowi. Dlatego ważnym jest, aby o zachowku pamiętać i korzystać z instytucji, które pojawiły się w ostatnim czasie, ponieważ po ostatniej nowelizacji kodeksu cywilnego, po zmianach, które weszły w życie wiosną ubiegłego roku, w uzasadnionych okolicznościach zachowek można rozłożyć na raty, zachowek można odroczyć jego płatność, a nawet obniżyć jego wysokość. Wszystko to zależy jednak od sytuacji stron. Sąd w danej sytuacji bada, czy zachodzą przesłanki, okoliczności ku temu, aby taki zachowek ewentualnie obniżyć, rozłożyć go na raty, czy też odroczyć jego płatność. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie, które odpowiada na potrzeby społeczeństwa. Do tej pory był z tym problem, a wielokrotnie się zdarzało tak, że osoby, które zostały uposażone w testamencie w formie nieruchomości, nie miały z czego zapłacić zachowku, ponieważ ta nieruchomość, którą otrzymały w spadku, była jedynym ich majątkiem, który posiadali. Żyli bardzo biednie, skromnie i tak naprawdę nie miały możliwości spłacić drugiej strony, która niejednokrotnie była w dużo lepszej sytuacji materialnej. Stąd została właśnie ta pierwsza uposażona, a nie ta druga. Tym samym warto korzystać z instytucji, które niesie nam nowelizacja. Mało tego, nowelizacja wprowadziła również instytucję zrzeczenia się zachowku w całości lub w części. Jak wiemy, jeżeli rodzina jest zgodna, to roszczeń zachowkowych z reguły w ogóle nie ma, nie dochodzi do nich, a zatem i problemu nie ma. Natomiast w przypadku braku zgody w rodzinie, sprawy spadkowe mogą ją skłócić na dobre i to na wiele lat. Stąd warto za życia kwestie spadkowe uregulować i skorzystać z możliwych instytucji. Sporządzając testament, w którym do spadku powołujemy jedną osobę z pominięciem drugiej lub dokonując za życia darowizn, warto pomyśleć o umowie o zrzeczenie się prawa do zachowku przez osobę pominiętą w całości lub w części dotyczącej tej konkretnej darowizny. Dokonuje się jej w formie umowy zawartej przed notariuszem pomiędzy przyszłym spadkodawcą a jego spadkobiercą ustawowym. Jak to wygląda w praktyce? Mam dwoje dzieci. Pierwszy syn, młodszy, mieszka ze mną, prowadzimy razem gospodarstwo rolne. Drugi, starszy syn, mieszka i pracuje w mieście. Za życia pomagałem mu w zakupie mieszkania, przekazywałem jakieś darowizny finansowe, które nie były nigdzie udokumentowane. Natomiast młodszy syn ze mną zamieszkał, pomagał mi w utrzymaniu, pomagał mi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego. Wobec czego chcę sporządzić testament, w którym chcę uposażyć młodszego syna i przekazać mu w testamencie całe swoje gospodarstwo rolne z pominięciem starszego brata, który jest w mieście. Wówczas, jeżeli relacje między rodzeństwem są dobre, między rodzeństwem a rodzicami, a wiadomo, że póki rodzice żyją, te relacje zazwyczaj są dużo lepsze niż po ich śmierci, wówczas najlepiej jest spotkać się w pełnym gronie, czyli spadkodawca spotyka się na przykład z osobą, którą chce uposażyć w darowiźnie, czyli na przykład ze swoim młodszym synem, a także ze swoim starszym synem, który byłby uprawniony do zachowku. Wybieramy się razem do notariusza. Tam w drodze darowizny przekazywane jest gospodarstwo rolne na rzecz młodszego syna, a starszy syn w akcie notarialnym, w umowie pomiędzy ewentualnym przyszłym spadkodawcą, czyli swoim ojcem, a nim samym, zrzeka się zachowku albo w całości, co do całego spadku, który mógłby pozostać po ojcu, jeżeli na przykład to gospodarstwo rolne rzeczywiście wyczerpuje cały majątek lub też jest jego większością, ewentualnie w części, jeżeli sprawa dotyczy jakichś kilku nieruchomości, to w stosunku do tych nieruchomości drugie rodzeństwo zrzeka się tego zachowku, tak aby po śmierci ojca, w przypadku kiedy już w masie spadkowej nie będzie żadnych składników, pominięty brat nie wystąpił do uposażonego brata z wnioskiem o zachowek, tak, aby po śmierci spadkodawcy uposażony brat nie był pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu zachowku przez brata, który został pominięty. Oczywiście starszy syn musi się na to zgodzić, jest to bowiem umowa, gdzie wymagana jest zgoda dwóch stron. Zrzeczenie się zachowku jest możliwe jedynie za życia spadkodawcy i spadkobiercy, i za zgodą, tak jak wspomniałam, obu stron. W przypadku, w którym spadkodawca nie zamierza przekazywać majątku darowizną, ale chce swoją ostatnią wolą rozporządzić majątkiem, czyli w formie testamentu, również za życia może zawrzeć z pominiętym w testamencie dzieckiem, na przykład osobą, może zawrzeć umowę o zrzeczenie się zachowku. Taki spadkobierca nie musi wiedzieć o testamencie, ale może chcieć za życia rozwiązać kwestie spadkowe po ojcu, ponieważ niejednokrotnie w rodzinie rozmawia się na tematy spadkowe. Część dzieci wie, że pewien spadek przypadnie im w udziale, które dzieci zdają sobie sprawę z tego, że zostały wcześniej uposażone, wykształcone albo w ogóle nie roszczą sobie żadnych praw do majątku, więc warto wtedy zastosować tę instytucję tak, aby w przyszłości nie pojawiły się problemy po śmierci spadkodawcy. Spadkodawca wprawdzie może jednostronnie pozbawić zachowku spadkobiercę ustawowego, ale jest to możliwe po jego wydziedziczeniu z ważnych powodów, wyłącznie po zajściu okoliczności prawem przewidzianych, więc jest to sytuacja wyjątkowa. W przypadku zrzeczenia się zachowku jest to umowa zawierana pomiędzy stronami, więc jest dużo większa swoboda w tym przedmiocie. Jeśli strony są zgodne, to warto skorzystać z instytucji zrzeczenia się zachowku, która zapewnia realizację woli spadkodawcy w pełni. Myślę, że obecnie świadomość jest dużo większa zarówno wśród spadkodawców, jak i wśród spadkobierców. Często kwestie uregulowania kwestii spadkowych pojawiają się za życia nie tylko z inicjatywy spadkodawców, ale i spadkobierców. Niejednokrotnie to z inicjatywy dzieci. Pewne rozporządzenia są dokonywane, to dzieci proszą rodziców o uregulowanie za ich życia kwestii spadkowych tak, aby nie pojawiły się one po śmierci rodziców. Tym bardziej, że zawsze łatwiej jest dogadać się stronom za życia spadkodawcy niż po jego śmierci. Tym samym świadomość jest na pewno dużo większa. Ilość sporządzanych testamentów również jest dużo większa. Nie mamy już teraz w większości problemów z tym, żeby jakieś osoby były niepiśmienne. Każdy jest w stanie sporządzić nawet własnoręczny testament w domu, który może zalegać w jakiejś półce w domu, w jakimś bezpiecznym miejscu. Najlepiej jest poinformować wówczas chociaż jedną osobę, niekoniecznie spadkobiercę, sąsiada, kuzyna, kogoś, kto w chwili śmierci będzie w stanie poinformować o tym, iż taki testament został sporządzony i znajduje się w jakimś konkretnym miejscu w domu. Przy czym Najlepiej byłoby, gdyby jednak te testamenty sporządzane były w formie aktu notarialnego, albowiem wówczas to osoba wyspecjalizowana, notariusz, sporządza akt w odpowiedniej formie z zachowaniem odpowiednich przepisów prawa, pomaga podpowiedzieć, gdzie zastosować na przykład zapis windykacyjny w przypadku dysponowania poszczególnym składnikiem majątku, bada świadomość testatora, a także inne okoliczności, na przykład ewentualny podstęp lub przymus, pod wpływem którego testator mógłby ten testament sporządzać. Tym samym dużo bezpieczniejsza jest to forma na przyszłość i daje większą gwarancję tego, iż nasza wola rzeczywiście będzie uwzględniona przez sąd. Teoretycznie zawsze można twierdzić, że osoba była na przykład niepoczytalna albo leczyła się psychiatrycznie, czego notariusz nie jest w stanie zweryfikować za każdym razem, ponieważ pyta o te kwestie, natomiast można zataić przed notariuszem niektóre swoje dolegliwości. Tym samym zdarzają się sytuacje, w której nawet testament notarialny jest podejmowane, są próby jego podważenia. Natomiast z uwagi na to, iż przygotowuje go fachowiec i zabezpiecza się na te okoliczności, jest to dużo trudniejsze niż przy testamencie własnoręcznym. Należy też brać pod uwagę fakt, że przy testamencie własnoręcznym jest dużo więcej aspektów do podważenia, nie tylko świadomość, podstęp czy działanie pod wpływem groźby, ale również to, czy to testator sporządził własnoręcznie ten testament, czy to jest jego pismo, czy nie sporządził tego ktokolwiek inny, czy podpis jest dokonany tym samym pismem, co cała treść, bo też się zdarzały takie sytuacje, gdzie cały testament był sporządzony przez inną osobę, a podpis był tylko dokonywany przez testatora i to też jest podstawa do podważenia takiego testamentu. Tym samym jest to forma na pewno dużo częściej podważana niż testament notarialny. Powinna się troszkę zmienić nam mentalność. Myślę, że i tak na przestrzeni lat ona się już zmieniła i ludzie nie obawiają się sporządzać testamentów. Kiedyś istniała taka ogólna myśl, że jeżeli ja sporządzam testament, to już wydaję wyrok śmierci na siebie. Dziś czasy się zmieniły i ludzie mają świadomość tego, że jeżeli sami nie rozporządzą swoim majątkiem za życia, to zrobi to później za nich państwo na zasadzie przepisów ogólnych, które niekoniecznie będą satysfakcjonowały spadkobiercę z uwagi na różne relacje rodzinne, jakie panują. W związku z czym najlepiej byłoby sporządzić własny testament, który odzwierciedla naszą wolę, podziału naszego majątku, na który pracowaliśmy całe swoje życie, z uwzględnieniem osób, których chcemy widzieć jako spadkobierców po naszej śmierci. Także bać się nie należy absolutnie, nie jest to wyrok śmierci dla testatora absolutnie. Jest to jedynie przejaw jego świadomości, wykształcenia i chęci rozwiązania kwestii majątkowych za swojego życia, tak aby zniwelować ewentualne problemy, kłótnie rodzinne po jego śmierci.
Dziś to wszystko. Bardzo dziękujemy za podanie nowych szczegółów związanych z dziedziczeniem, z testamentami i z nowościami prawnymi związanymi z tak zwanym zachowkiem. A o szczegółach opowiedziała dziś Państwu mecenas Wioletta Lelas-Piejko, radca prawny. Bardzo dziękuję. Dziś to wszystko. Iwona Kosztyła. Do usłyszenia za tydzień.
Żyć w rodzinie, ale jak? Zaprasza Iwona Kosztyła.